obecność, ofiarność, czułość, pokora, brak roszczeń, ta taka troska. Jak tylko to byśmy robili, to raczej będzie lepiej.
Przepis na zbawienie.
Czy na zbawienie? Bóg jest dużo bardziej miłosierny, dużo bardziej bliski, taki pojemny, jeżeli chodzi o Jego serce, niż nam się wydaje. Czasami mam wrażenie, że łatwiej jest, wiesz, ewangelizować cały świat, niż zewangelizować serducho, w szczególności w przestrzeniach, które są newralgiczne. Uczestniczę w dziele Bożym poprzez produkcję tych filmów. Piąte miejsce na box office, także to też pokazuje, że ludzie szukają tej duchowości. Te filmy, można powiedzieć, że ewangelizują, ale sam proces ewangelizuje nas. To nie jest moje działanie. To jest coś więcej. Cały czas być w tym procesie weryfikacji swoich działań, swojego serca, gdzie ono jest. Warto się formować, żeby ten sens widzieć, bo sens daje taką siłę, prawda?
Świadectwo ma to do siebie, że patrzymy wstecz i widzimy działanie Boga w naszym życiu. O tym dziś porozmawiam z moim i Państwa gościem. Andrzej Kocuba. Witaj.
Cześć,
producent, witam. Prezes Fundacji Filmowej Powołany.
Witam serdecznie.
Jak patrzę na ciebie i też znam twoje doświadczenie życiowe związane z pracą filmowca, producenta teraz, to aż ciśnie się takie pierwsze pytanie, czy Bóg jest dla ciebie reżyserem, scenarzystą, czy oświetleniowcem twojego życia?
O, ładnie to ujęłaś. Ale wiesz co, jak tak mówiłaś, to dla mnie cały czas się ciśnie ojciec, ojciec, ojciec. I to jest moje doświadczenie też ostatniego czasu, tak jakby Pan Bóg pokazuje mi w kilku wydarzeniach, jak bardzo On chce, żebym ja Go zrozumiał jako ojca. Nie? Nie jako tego, co pisze mój scenariusz, co jest jakby dawcą wyzwań, tylko On raczej mnie prowadzi i to jest taka relacja, czy mi się uda, czy mi się nie uda. To jest i tak, wiesz, w 100% jestem przyjęty, dlatego że, może to dlatego, że to jest mój taki etap, kiedy odczarowuję to, że ja na ten sukces musiałem zasłużyć, wiesz.
Na ten sukces światowy, filmowy?
Jakikolwiek. Na to, że musiałbym być kimś, żeby wypełnić jakiś scenariusz, żeby taka efektywność. To się nazywa albo perfekcjonizm, albo ja miałem w teście Gallupa Maximizer jako pierwsze tam, no już ponad dekadę temu, ale wtedy to traktowałem, no tak, ja wszystko poprawiam, chcę być super, z tym, że w pewnym momencie to się tworzy taka determinacja do sukcesu i to też nie jest zdrowe i myślę, że Pan Bóg też to uzdrawia, dlatego teraz nie jest dla mnie ani oświetleniowcem, ani reżyserem, tylko jest tym właśnie takim nauczycielem, wiesz, ojcem. Chociaż to światło też dobrze wypunktowałaś, bo dzięki niemu widzę więcej i teraz mam taki właśnie czas, gdzie bardzo dużo widzę w sobie, ale to też mi prowadzi do tego, żeby na więcej rzeczy się otwierać, lepiej służyć, poprawiać się i być taką lepszą wersją samego siebie.
A jak mówisz o ojciec i wymieniłeś to słowo perfekcjonizm, to mi się skojarzyło z zasługiwaniem na Bożą miłość. Miałeś taki etap w swoim życiu, że próbowałeś zasłużyć na Bożą miłość?
Jak się temu przyjrzałem, to myślę, że tak. Pokutował we mnie taki obraz Boga, który, wiesz, za dobre wynagradza, za złe karze. I ja tak się zastanawiałem, czy ja dobrze wypełniam te wszystkie przykazania, te wszystkie, czy modliłem się wystarczająco dobrze. A kiedy widzimy, słuchamy różnych świętych, José María Escrivá mówił, że jego warsztat, biurko jest ołtarzem. Może być ołtarzem. Więc to jest fajna przestrzeń i też ta cała teologia wokół małżeństwa, że jako sakramentu, jako tego takiego, że to jest miejsce, gdzie jest Chrystus, nie? I tak jakby dla mnie to poszerzenie tej przestrzeni na te moje środowisko, no też było bardzo takie ubogacające w mojej duchowości. Z tym, że właśnie, no to zasługiwanie. Myślę, że to jest taka przestrzeń rekolekcji dla, nie tylko dla mnie, ale ja tak widzę, że wielu ludzi tak myśli. To jest bardzo odkrywcze już dzisiaj w naszym, w XXI wieku. że Bóg jest dużo bardziej miłosierny, dużo bardziej bliski, taki pojemny, jeżeli chodzi o jego serce, niż nam się wydaje. I to też jest, to prowadzi do takiego pokoju, który myślę, że wielu ludzi szuka. Jak dzisiaj przejrzymy tytuły podcastów, to bardzo wielu ludzi szuka sensu, szuka takiego pokoju. I przez te takie myślenie, niezrozumienie tego obrazu Boga, często ląduje w jakichś dziwnych duchowościach. Gdzieś tam szuka niemalże po prostu w kosmosie jakichś sił, które mu trochę może bardziej pasują do takiej miłości, niż do tego oceniającego Boga, nie? A moje doświadczenie właśnie jest takie, że jeszcze tego Boga za bardzo nie odkryliśmy, jeżeli szukamy gdzie indziej.
A co tobie pomogło odkryć sens? I to zakorzenienie się w relacji z Ojcem.
Etapów takiej mojej formacji, mojego serca jest bardzo dużo. Nie chciałbym od końca zaczynać, dlatego tak sobie myślę, że...
No to tylko jeden krok wstecz.
Jeden krok wstecz, tak. No właśnie dwa, więc zacznę dwa kroki wstecz. Tak sobie myślę, że bardzo dużo Pan Bóg w moim życiu działa przez stawianie odpowiednich ludzi na mojej drodze. To już się zaczęło od postawienia mojej żony, która no, nie wątpię, że Pan Bóg jakoś szczególnie tutaj moje serce rozpalił do niej, bo poznałem ją x lat temu jeszcze, jak byliśmy naprawdę młodymi ludźmi, po prostu przemknęła. Zobaczyłem taką dziewczynę i tak sobie pomyślałem, o, taka to by była fajna dla mnie. I potem jej przez wiele lat nie widziałem. Ale jak ją zobaczyłem znowu, to znowu to się we mnie odezwało, chociaż w międzyczasie poznałem mnóstwo ludzi, mnóstwo też dziewczyn, nie? Więc to jakby do mnie wracało. I ja mam wrażenie, że Pan Bóg szczególną szufladkę dla niej znalazł w moim sercu. A teraz po latach, po już prawie 17 latach małżeństwa, wiem dlaczego. Dlatego, że stawiał takich ludzi dla mnie, żebym się jak najbardziej rozwinął. I to było też zadanie, bo wiadomo, uczucie to jedno, ale to, co też Jan Paweł II pisał w swojej encyklice Familiaris Consortio, że to małżeństwo to jest początek, to jest praca, to jest rozwój, nie? Do tego, żebyśmy byli jak najlepszą wersją dla drugiej osoby.
To ja cię od razu dopytam. To co robicie po 17 latach małżeństwa, żeby być w codzienności jak najlepszą wersją dla drugiej osoby?
No właśnie.
W kontekście tego, że to jest sakrament, nie?
Tak. Tak właśnie to będę kontynuował, bo to idzie w tym kierunku, że Pan Bóg dobrał taką osobę, która jest tak wrażliwa na moje wady charakteru i takie trudno, takie, których, że ja nie mogę przejść obojętnie, nie rozwijając się. I to jest, chociaż to jest trudne, to jest super, bo no, my mamy taką tendencję do takiego otaczania się strefą komfortu. Ktoś mi się nie podoba, coś ludzie nie, no to ja sobie robię jakiś korytarzyk w swoim życiu, pracę zmieniam, nie wiem, zadania, do tego, żeby być w swojej strefie komfortu. A Pan Bóg stawia takich ludzi wokół mnie, dzięki którym muszę się rozwijać, żeby nie krzywdzić ich, nie krzywdzić siebie. I myślę, że ta droga, nasze małżeństwo, to jest taka droga wzajemnego rozwoju dla dobra naszej wspólnoty małżeńskiej. Tak samo jest z dzieciakami.
I widzisz w tym Boże działanie? To jest taka Boża pedagogika wobec ciebie?
Szczególnie jak łączę te kropki, bo wiadomo, no rozwój to boli, ale mnie akurat do tego przyzwyczaiła kulturystyka, którą trenowałem od wielu lat, że żeby było dobrze, to musi boleć troszeczkę, prawda? I tego, że nie zawsze te efekty widać na treningu, tylko będą później. Więc w tym życiu zmaganie się z tymi trudnościami ja nie uważam za coś, co jest destrukcyjne, tylko coś, co ma sens. Aczkolwiek właśnie no myślę, że warto się formować, żeby ten sens widzieć, bo sens daje taką siłę, prawda, do tego, kiedy ja widzę, że staję się lepszy, że w mojej rodzinie dzieje się lepiej dzięki temu, że ja rezygnuję z jakichś takich, nie wiem, zachowań, wnoszę coś nowego, to i widzę te owoce, ale one też właśnie no, pojawiają się dzięki naśladowaniu Jezusa, właśnie to jest to. spotkałem się z takimi pięknymi przymiotami Pana Jezusa, tej Jego miłości, którymi jest obecność, ofiarność i czułość. Ja na przykład zauważyłem, będąc osobą ambitną i generalnie chcącą dużo i na maksa, że w pewnym momencie w moim domu gdzieś zabrakło mojej obecności, nie? A mam trójkę synów. Zabrakło też mojej ofiarności w obecności, bo to też jest drugi wątek, ale za chwilę do niego nawiążę. Albo może od razu. Jest takie coś jak języki miłości. I to dla mnie też był game changer. I u mnie jest afirmacja i dotyk, a u mojej żony zupełnie coś od innego. Czas i praktyczna pomoc.
To jest taki małżeński sposób komunikacji, nie? Jak chcemy kochać i jak się czujemy kochani.
Tak, to jest sposób tego napełniania tego naczynia miłości. I ja mogłem powiedzieć, że kocham, przytulić i generalnie w moim świecie było wszystko okej. Okay. Ale mnie nie było w domu. I w pewnych przestrzeniach nie widziałem w ogóle możliwości wsparcia mojej żony. I ona była cierpliwa i w ogóle tak, prawda? Ale w pewnym momencie, ten brak zawołał, nie? I ja wierzę, że to Pan Bóg mi pokazał. I te cnoty właśnie Pana Jezusa, ta obecność, ofiarność były dla nas i nadal stanowią takie lekarstwo. Wychodzenie ze swojej strefy komfortu i robienie dla drugiej osoby pewnych rzeczy w takim nie moim języku, bo dla mnie to, że spędzam z kimś czas, no to mogę spędzać, nie wiem, ze znajomym. Mnie to jakoś tak specjalnie nie zapełnia, czy z kimś jestem 15 minut w serdecznej relacji, czy godzinę, czy dwie, ale no rozumiem, że inna osoba może mieć inaczej. Przysługę też może mi wykonać osoba, która, z którą no moja relacja jest po prostu zwykła, a niektórzy odczuwają to jako taki gest miłości, czy to słowo to jest, może być, może nie być. Więc się tego uczymy.
Ale to jest ciekawe, że ty powiedziałeś, że ty się od Jezusa tego uczysz.
Tak.
Użyłeś takiego zwrotu, że uczysz się od Niego obecności i czułości.
Mnie w ogóle tak mega rozczula ten obraz Jezusa, który z taką cierpliwością mówi do tych apostołów, który akceptuje ich jakieś takie nieogarnięcie pewnych rzeczy, prawda?
Jeden po lewej stronie, drugi po prawej chce siedzieć.
Tak, tak. I Pan Jezus to przyjmuje i po prostu dla mnie to jest też taka lekcja cierpliwości. Ja na przykład myślałem, że jestem cierpliwym człowiekiem, że mam taką dużą pojemność. Ale na przykład, kiedy już stałem się ojcem, okazało się, że nie, że są pewne triggery, które mnie tak odpalają, że muszę się z tym mierzyć. I tutaj tak naprawdę albo człowiek może iść w obwinianie innych, że to inni powodują, że ja się wkurzam, albo zrozumieć, że coś tu u mnie jest nie halo, że ja przyszedłem do tej rzeczywistości, którą teraz mi Pan Bóg dał, do tej niesamowitej wartości, jako drugi człowiek, którego postawił przy mnie, jeszcze coś mam nieogarnięte, nie? I zauważyłem taką przestrzeń, że chyba oczekuję, żeby mój świat był poukładany tak, jak ja bym chciał. I teraz zmaganie się z tym, no to jest cała przygoda. I tego się samemu myślę, że nie zrobi. Także ludzie w takich momentach, mówisz, póki jest wszystko okej, to każdy jest fafarafa, nie? I to kiedyś takie śmieszne sformułowanie usłyszałem, że wielki strateg Mike Tyson zwykł mawiać, że każdy jest świetnym strategiem do pierwszego strzału w głowę. I ja tak sobie myślę, że też miałem tak poukładany świat, jak to wszystko będzie, do momentu, kiedy nie jestem w klinczu różnych właśnie relacji, sytuacji, napięć, frustracji. I wtedy właśnie myślę, że ta Boża łaska jest nie do przecenienia. Ale zarówno w takim wymiarze metafizycznym, że po prostu, Boże, Duchu Święty, przyjdź, daj łaskę po prostu. Wiesz,
Są takie momenty, prawda?
Jest dużo. Ale z drugiej strony to też jest taka formacja swojego serca, nie? Bo łatwo jest opowiadać innym. Ja też akurat mam taką, dzięki Bogu, taką pracę, że produkuję filmy ewangelizacyjne. Ale czasami mam wrażenie, że łatwiej jest, wiesz, ewangelizować cały świat, niż zewangelizować serducho, w szczególności w przestrzeniach, które są newralgiczne. I to wymaga ciągłej, codziennej pracy. Tak jak z tym, że to mnie pociesza, że taka jest chyba pedagogika tego właśnie Boga Ojca. Tak jak czytamy w Piśmie Świętym historię Eliasza, który dostawał pożywienie rano i wieczorem w modlitwie Ojcze Nasz, chleba naszego daj nam dzisiaj. Więc Pan Bóg poniekąd chroni nas przed sytuacją syna marnotrawnego, żeby nie zabrać tego wszystkiego na raz i sobie pójść, tylko zaprasza nas do relacji, bo wie, że tylko ta relacja da nam paliwa do codziennego stawania się no, takim świadkiem miłości Bożej tutaj, nie? Dla wszystkich wokół nas, no i też dla siebie.
No a jak ty się troszczysz o taką relację z Bogiem, żywą i prawdziwą w codzienności?
Ja myślę, że w pierwszym kroku to się Bóg zatroszczył, bo ja jestem człowiekiem takim, no lubię dużo robić, lubię, żeby było fajnie, spektakularnie i generalnie często jestem zajęty, więc Pan Bóg sobie z tym poradził, pozwolił mi pracować w Jego roli, tak, i robić filmy ewangelizacyjne, więc to jest super, ja się długo o to modliłem, żeby robić coś wartościowego, więc zagospodarował lwią część mojego czasu. Ale żeby to się działo i żebym ja do tej rzeczywistości dorastał, no to samemu nie dam rady. I mam tego świadomość swojej takiej ułomności i jakiejś takiej grzeczności, popadania w jakieś takie, wiesz, pułapki myślowe. To tak jak jest z tą pychą, że ona umiera ostatnia jeszcze już po człowieku, więc ja jestem przekonany, że muszę przy nim być blisko, dlatego myślę, że tutaj takim kluczowym elementem zmiany jest Eucharystia codzienna. Spotkałem się kiedyś z takim określeniem, znajoma powiedziała, że ona bez codziennej Eucharystii to po prostu by nie mogła. Dla mnie to było takie egzotyczne na ten czas, a teraz po latach widzę, no, że to jest u mnie też fundament. Ja mówię, dobra, ja nie ogarniam, jestem tak po prostu zajęty różnymi rzeczami, że przychodzę do Boga nasiąkać Nim, nie? Wystawić się na Słowo, na Eucharystię, żeby On mógł działać. I to jest fundament.
Jesteś codziennie na mszy świętej?
Codziennie. No, z drobnymi przerwami, jak tam coś wypadnie, prawda? Ale staram się też właśnie nie wpaść tą pułapkę zasługiwania, że muszę być.
Odhaczone.
Tak, że muszę być. Ja mówię, Pan Bóg nie wie, że mam teraz, nie dam rady, że teraz bym musiał, nie wiem, denerwować się na rodzinę albo zaniedbać coś, bo bym musiał być na Eucharystii. Myślę, że właśnie to jest taka pułapka czasami tej frustracji, że lecę po prostu do kościoła, bo jak nie pójdę, to nie zaliczę i w ogóle, nie? To też jest taka pułapka, taka ludzka i mi się właśnie tego trzeba pilnować, nie?
Ale tak, Andrzej, ja dopytam, a tak po ludzku, co ci to daje, że jesteś codziennie na Eucharystii?
Po ludzku to by mogła powiedzieć moja żona, która kiedyś mi powiedziała, że dobrze, że chodzę, bo jestem jakiś trochę lepszy taki, nie? To jeżeli owoce widzą ludzie najbardziej wrażliwsi na moje takie funkcjonowanie, wiesz, wtedy, kiedy mam te wszystkie swoje blokady takie ludzkie opuszczone, bo to tak jest w domu, nie? Że na zewnątrz jesteśmy tak, a w domu
nikt nas tak nie zna, jak mężowie, żony i dzieci.
Tak. I myślę, że to jest przestrzeń, w których ta dobra zmiana jest najcenniejsza. Ona jest takim papierkiem.
Okej, czyli na tym ludzkim poziomie, no to weryfikuje twoja żona. Pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiam.
A na tym poziomie takim jakbyś swoim duchowym, nie? Co ty z tego masz? Do czego ci dodaje siłę? Czujesz się wtedy właśnie bardziej kochany, widzisz ten punkt odniesienia do Ojca, nie wiem, przez swoje imię umiejscawiasz się jakoś w gronie tych apostołów. Czujesz, tak. Może wtedy jakoś jesteś bardziej wrażliwy, wyczulony na jakieś natchnienia.
To na pewno. Na pewno jestem blisko, jestem we właściwym miejscu, blisko właściwej osoby. To jest ta kwestia relacyjna. Kiedy z kimś jesteśmy blisko, to łatwiej o komunikację. Ja myślę, że wiele natchnień, które mam w sercu, no właśnie dzieją się z tej łaski. Prawda? Że to jest takie nasiąganie. Z kim przestajesz, takim się stajesz. I to jest to. Ale na tym się nie kończy, jeżeli chodzi o Eucharystię, bo z tego wynikają inne owoce. Staramy się w naszej rodzinie też nie tylko mówić o Bogu, ale też świadczyć, więc to jest mega potrzebne, żeby zrewidować to swoje życie, żeby potrafić przeprosić. Ja mam na przykład takie owoce, że popełniam sporo błędów. Jestem człowiekiem generalnie dosyć wybuchowym, nie? tego może tu nie widać tak w podcaście. Tak, ale na przykład w relacji z moimi synami uważam za ogromną łaskę Bożą, że potrafię przeprosić i że mam, to jest według mnie też taka troszeczkę, to jest ewidentnie od Pana Boga. To jest tak. Więc to uważam, że to jest wartością. Umiejętność pokornego zaopiekowania błędów. To jest na pewno owoc. Staramy się rodzinnie modlić. Co jest, im bardziej dzieci rosną, tym jest większym wyzwaniem. Ale to jest modlitwa, to jest słuchanie Słowa Bożego.
Ale macie jakiś patent na modlitwę przy trójce żywych chłopców?
Wiesz co? Tak. Tak sobie patrzę, czy on nam ewoluuje, ale generalnie wpadliśmy jakiś czas temu na taki motyw modlitwy na początku takiej wdzięczności, nie? Czyli za co dziękujemy. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej, ale generalnie też prowokuje często do pogłębienia jakichś rozmów. Później jest część taka modlitewna, jest różaniec albo dziesiątka, no bo to wiadomo tam.
Też, żywe też... srebro razy trzy.
Tak, tak. No to więc mamy taką część i można powiedzieć taką bardziej luźną, a czasami się to kończy właśnie u dzieciaków zasięciem w Duchu Świętym. I na koniec jest jeszcze słuchanie Słowa Bożego, więc generalnie takie kompendium. Staram też się modlić małżeńsko. To jest też taki fundament do tego, żebyśmy się spotykali razem przed Panem Bogiem. No i też ja nie mogę nie powiedzieć o modlitwie męża za żonę i żony za męża. Ja generalnie uważam, że ogromną część łaski, której doświadczyłem, jest wymodlona przez moją żonę. Ona ponoć kiedyś chodziła na kolanach o dobrego męża, więc właściwie to no nie mi oceniać, nie? Czy to jej wyszło, ale to już był jakiś początek tych działań i ona generalnie się za mnie modli. Ja odczuwam tego owoce i odczuwam przez lata. Więc myślę sobie, że Pan Bóg też działa przez sakrament małżeństwa bardzo, że wiele decyzji odważnych, które podejmowaliśmy wspólnie, małżeńsko. To też prowadziło nas w takie, można powiedzieć, kluczowe punkty na mojej mapie do tego, gdzie w tym momencie jestem i nie mogę o tym nie mówić.
A gdzie jesteś teraz?
Gdzie jestem teraz? Teraz jestem świadkiem tego, jak Pan Bóg działa przez to, co robię zawodowo i jest to ogromnie poruszające. Widzę, że uczestniczę w dziele Bożym poprzez produkcję tych filmów. Oglądam komentarze, które się pod nimi pojawiają i to nie jest moje działanie. To jest coś więcej. Ale żeby to się stało, to Pan Bóg musiał bardzo dużo podziałać. Moja droga zawodowa nie była taka prosta. Ja zaczynałem jako ten instruktor sportu. Byłem do tego przywiązany. To mnie karmiło, to moje ego. Bardzo istotnym elementem było to, do czego sprowokowała mnie moja żona. Kiedy już zajmowałem się filmem, to było też ciekawe, że Pan Bóg, można powiedzieć, z firmy zajmującej się suplementacją sportu, tam mi dał zadanie robienia filmów.
Ale jak to usłyszałeś?
Jak to usłyszałem? Znaczy po prostu pojawiła się taka potrzeba, żeby robić filmy, a ja jak zacząłem to robić, to odżyło we mnie coś takiego, co przed laty, jak zajmowałem się muzyką, teatrem, co mi dawało taką mega zajawkę. I bardzo w to wsiąknąłem i można powiedzieć prosto po AWF-ie poszedłem do szkoły filmowej. Tak jakby Pan Bóg mnie odnalazł, nie? Że tak jakby tu, nie? To było w twoim sercu to, co najbardziej chciałbym teraz rozwijać. I to mi się połączyło bardzo z takimi warsztatami, na które właśnie kazała mi pójść moja żona. Ja pamiętam wtedy...
Ta żona jest cudowna, jak dobrze, że ona jest taka mądra.
Jest, ja tak muszę... Ona, nie wiem, czy by chciała, żebym tyle o niej mówił, ale tutaj nie mogę tego autorstwa nie powiedzieć. Byłem po nocnej pracy właśnie filmowej i ona jeszcze chciała, żebym pojechał na takie warsztaty o tożsamości, nie? A wiecie, jak to jest, kiedy, wiesz, kiedy kobieta coś sugeruje facetowi...
No potrafimy tak, sugerować.
No tak, ale no wiesz, no co ja nie tożsamości swojej nie znam. Hello. Ale pojechałem. I tam... Dotknęło mnie bardzo mocno ta przypowieść o talentach, że Pan Bóg daje talenty i On daje wszystkie narzędzia, które są potrzebne do tego, żeby je rozwijać. To było dla mnie, to bardzo we mnie zarezonowało, tym bardziej, że my wtedy przeżywaliśmy duży kryzys finansowy, a ja musiałem zmienić branżę zupełnie. To znaczy, do tego mnie wzywało ta historia o talentach. Ja wtedy byłem w takim biznesie, w marketingu sieciowym, to też taka historia niezła. Tam mi Pan Bóg też dużo pokazał. Coś, co mnie karmiło, ja tam miałem sukces, ale czułem, że coś jest nie halo. Coś, nie idę w dobrym kierunku. Że ten system zabiera mnie z tego, co jest tu i teraz i przesuwa mnie w kierunku pragnień, marzeń. Trochę nam się małżeństwo zaczęło wtedy rozjeżdżać, bo mnie bardzo ciągnęła taka odpowiedzialność za tych moich współpracowników, za ten biznes. Ja myślałem, że dobra, jeszcze troszkę tak popracujemy i zaraz już będzie wszystko super. Zaraz już będę miał mniej pracy, już wtedy wszystko pójdzie. I to jest bardzo duże kłamstwo. Ja uważam, że to nie pochodzi od Boga, to myślenie, że ja teraz tą rzeczywistość sobie odłożę, I będę tak, że zaraz będzie coś lepszego. Myślę, że Pan Bóg uczy nas tego bycia tu i teraz. I właśnie na tych warsztatach doświadczyłem tego, że Pan Bóg wyposaży, tak mogłem w sobie tak, wiesz, zobaczyć, uszanować to, że ta pewna część mojej wrażliwości jest właśnie tym Bożym darem. I takie poczucie bezpieczeństwa, że Pan Bóg się tym zajmie. I wtedy naprawdę było licho, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, a ja zmieniłem wtedy swoją fotkę facebookową, pamiętam, z takiej biznesowej na tą z obiektywem i zaczęło się to wszystko zmieniać.
Ale masz takie poczucie, że to Bóg ci przypomniał, Andrzej, ja tam złożyłem w twoim sercu to i to i to, zobacz to, odkop i idź za tym.
Myślę, że jak najbardziej. To tak, jestem teraz pewny tego, że to on jest autorem. Dziwne są te czasami ścieżki, ale ja uczę się na przestrzeni lat łączyć kropki. Teraz w naszym najnowszym filmie o Maryjności Jana Pawła II, Maryja Matka Papieża, zrobiliśmy taką mapę, jak to było w życiu Jana Pawła II, jak była ta niewidzialna dłoń Maryi, która tak prowadziła go, tu chroniła, nawet w stanie prenatalnym, kiedy był cud nad Wisłą. Jan Paweł II o tym wiedział i dziękował tym żołnierzom, tym weteranom za ten moment i podkreślał działanie Maryi. I ja też właśnie przygotowując się do tego świadectwa, też tak trochę przyjrzałem się też swojemu życiu.
I się okazało, że też masz taką historię związaną z poczęciem.
Tak, to nawet akurat te kropki połączyła moja mama. Tak jak gdzieś wspominałem ci przed tą rozmową, spotkałem się z takim określeniem jak misja Andrzej. To mnie też rozśmieszyło. Myślałem, że to od młodzieży się dowiedziałem w pewnej tutaj takiej wspólnocie. Myślałem sobie, żarty robią ze mnie. Wiem, że w Toruniu zamiast Janusze mówią Andrzeje, więc pomyślałem najpierw o czymś takim. Ale nie, to chodziło o tego Andrzeja, który przyprowadził Piotra do Jezusa. Że to jest właśnie, żebyśmy przyprowadzali ludzi do Jezusa. I tak sobie pomyślałem, że o, może to imię ma jeszcze dodatkową funkcję. I do tego nawiązała moja mama, kiedy powiedziała mi o tym, że ona bardzo długo się modliła o to dziecko, którym miałem być ja. Też miała niełatwe sytuacje wcześniej, jeżeli chodzi o ciążę. Też modliła się o to, żeby mój tata poszedł do spowiedzi po wielu latach. On też szukał jakoś tam tej swojej drogi i tak na nic się nie zapowiadała, aż tu nagle mój tata nagle ni stąd ni zowąd poszedł do spowiedzi I to taki konkret. Po wielu latach, to bo mówi, do dzisiaj, że to była taka rozmowa od serca, od głębi, nie? Taka. I jak wrócił, okazało się, że moja mama jest w ciąży. Więc tak się śmieję, że Pan Bóg musiał pewne rzeczy poukładać. Jak zwykle on połączył te rzeczywistości, kropki, i mam już pierwszego na swoim koncie w stanie prenatalnym ojca, doprowadziłem do spowiedzi. Tak się posłużył Pan Bóg, się śmieje. Ale może faktycznie to trochę tak jest, że dla każdego z nas ważne jest to, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek, może nie tyle sumienia, co taką rachunek, może taką mapę Bożego działania w naszym życiu, potrafili to zobaczyć, bo te cuda się dzieją. I myślę, że dla nas też jest to bardzo ważne w naszej relacji z Bogiem, żebyśmy je zauważali.
Właśnie, bo to jest bardzo trudne, bo to jest tak, że jesteśmy osadzeni w swojej rzeczywistości. I jak te chomiczki czasami w tym kołowrotku, biegniemy, 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 a jak są takie momenty, że o, właśnie, umówiliśmy się na rozmowę i ona sobie pięknie płynie, albo są jakieś momenty zmiany i trzeba zmienić pracę, albo są jakieś sytuacje trudne, nie? I one nam wtedy pokazują, popatrz wstecz, zobacz, że ja tam byłem z tobą.
Tak. Tak, ja bardzo myślę, że czasami potrzebujemy takiego dystansu, żeby na pewne rzeczy spojrzeć, ale warto to robić, bo tak w takim klinczu wielu rzeczy nie dojrzymy, nie? I jakby
chodzi o perspektywę.
O tą perspektywę. Ja mam w swoim życiu jeszcze wiele tajemnic, których nie wiem, dlaczego tak się dzieją, ale no właśnie z tym, że no tak, tutaj też idąc za przykładem, tak jak wspomniałaś o Panu Jezusie, na którym staram się wzorować, no to też takim wzorem od jakiegoś czasu coraz bardziej jest dla mnie Maryja, która miała sytuację no niewiele, znaczy dużo trudniejsze sytuacje zwiastowania. Ja miałem okazję w zeszłym roku być w domu Maryi. W ogóle tam w Izraelu, w Nazarecie, więc to jest jakby w ogóle, to jest w ogóle niesamowite było.
Ale jak on wygląda? Jest taka chatynka jeszcze?
Jest w skale taka chatka, oczywiście tam jest całe takie, taki kościół, sanktuarium jakiś jest wokół tego, ale jako filmowcy mogliśmy wejść tam do środka i w momencie, kiedy ja wypowiedziałem tam słowo pozdrowienia anielskiego, no to coś we mnie tak zadrżało, nie? Że to samo mówił anioł w tej samej przestrzeni, parę tysięcy lat temu, co prawda, ale że to jest ta przestrzeń Kairos poza czasem, że się jakoś łączę w tym, nie? Że to było takie rozczulające dla mnie.
Ale dla niej to musiało być szokujące, nie?
Tak, że pozdrawiam Maryję w tym jej domku, w tym samym miejscu, ale ona po tych słowach anioła, tam jest tak napisane, że potem odszedł od niej anioł. Czyli ona z tą obietnicą Bożą została sama. I no i tutaj jest takie całe jej, no byśmy to przypisali do męstwa, nie? Do tego takiej wierności, zaufaniu Bogu. Fakt jest taki, że Maryja miała szczególne jakby do tego przygotowanie przez Boga. Ją wybrał na matkę swojego syna, więc
nie miała grzechu, było troszkę łatwiej.
Było troszkę łatwiej, ale myślę, że że to jest dla nas dobry przykład, na którym można się oprzeć w sytuacji, ja nie wiem jak, i ją w ten taki duchowy sposób zaprosić do tego, przeprowadzić, nie? Dla mnie to jest bardzo poruszające, jest zarówno ta scena, jak i, można powiedzieć, w drugą stronę, wynikająca z tej niesamowitej wierności Maryi i ufności Bogu, scena, w której Jan, najmłodszy z apostołów, tylko dlatego znalazł się pod krzyżem, bo przyszedł do Maryi i z nią przyszedł pod krzyż. To, gdzie mówi się tak, że uderzcie w pasterza, się rozbiegną, tak? I w tej sytuacji, w której był naprawdę, no, był zamęt, tak? Był strach, lęk, że jednak Jan do tej Maryi się przyklejając, i to, no, to nie słyszymy o jakichś wybitnych kompetencjach Jana, nie? Czyli jakby nie zasługując, na to, po prostu znalazł się w miejscu najważniejszym, najbliżej Boga, nie? Najbliżej Jezusa. I więc to jest też dla mnie taki przykład to trwania w trudnych chwilach, których, jak wiadomo, no, zarówno w życiu zawodowym, jak i w rodzinie jest trochę, nie?
A powiedz, czego ty się uczysz od Maryi?
Czego jeszcze? Myślę, że wiesz co, pokory i rezygnacji z tych roszczeń. Roszczeń wobec świata, wobec innych, że mi się coś należy, że jak ja się podstaram, no to się należy. To jest, myślę, coś, czemu ja się dzisiaj przyglądam i co daje mi wolność. I taką postawę, otwiera mnie na postawę służby. Bo tak jak, to jest jakby rdzeniem w ogóle, myślę, rodzicielstwa, małżeństwa, do tego, żeby móc służyć. O tym też pisał Jan Paweł II w Familiaris Consortio, o tym, żeby być darem z siebie. Więc jeżeli ja jestem darem, a z drugiej strony no nie jestem taki bezinteresowny, bo oczekuję, że no ja jestem miły dla żony, no to ona też no powinna jakoś tak, nie? Albo ja staram się dla dzieci, no to one powinny się trochę słuchać, szanować, jakoś tak, prawda? Więc i to mnie poniekąd ogranicza. Ale jeżeli ja uczę się tego, że ja jestem rozliczany ze swojego ojcostwa, czy nie wiem, mężostwa, nie za efekty, tylko za to, jak ja to realizuję przed Bogiem, no to jest uwalniające, że idąc za właśnie za tą Maryją, która tych roszczeń nie miała, która odnajdując Jezusa w świątyni nie wygarniała mu po prostu, tylko no, tak jest napisane, że rozważała to w swoim sercu. Że odnajdując swoje takie miejsce, kiedy Jezus mówi do ludzi zebranych, kiedy Maryja go szukała z braćmi, a kto jest moimi braćmi, moją matką? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego.
Ona tam stoi, to słyszę.
A ona stoi i mówi, halo, do matki. I to jest coś takiego, że nie, ona to rozumie, bo ona ufa Bogu, wierzy i tak naprawdę zna swoją rolę w tym wszystkim. I myślę, że ja to dzisiaj odbieram właśnie, że Pan Jezus nawet podniósł rangą tych ludzi, że wy jesteście mi jak ta matka. Jak
czyli troszkę odwrócenie takie.
Tak. Słyszałem takie piękne sformułowanie, że jeżeli chcemy być maryjnym człowiekiem, to mamy być właśnie na jej wzór tak zasłuchani w Jezusa. Także to mnie na dzień dzisiejszy mocno porusza.
Może to jest właśnie definicja zdrowej maryjności, którą ja osobiście bardzo poszukuję i wyczekuję na taką definicję. Zdrowej maryjności, że to chodzi o ten kierunek no, do Jezusa. No, bo są takie zarzuty, nie? Że no, Maryja, czwarta osoba Boża, zasłania tutaj wszystko.
Tak, to już Jan Paweł II się z tym rozprawiał w Redemptoris Mater, że encyklice, że Maryja jest przezroczysta, że ona prowadzi do Jezusa. I myślę, że zdrowa właśnie pobożność maryjna to jest właśnie do Jezusa. Tak jak Jan Paweł II mówił, totus tus, ale to było cały twój Maryjo, ale cały twój Jezu przez Maryję, to później ewoluowało. To jest takie zawołanie bardzo głębokie i Janowi Pawłowi też zarzucano taką maryjność. Znaczy maryjność się ludziom kojarzy z takim, a nie wiem, no czymś takim prześnym, tak? Że moherowym, że nie rozumiemy duchowości.
Że tam nie
no
to, ma głębi.
Tak, że to nie ma głębi. A Jan Paweł II w swoim doświadczeniu pokazywał, że ta rzeczywistość taka emocjonalna, z której no też w dużej mierze się składamy, dał nam ją Pan Bóg jako narzędzie do funkcjonowania tutaj na ziemi, ale też i bardzo głęboko rozumianą, kiedy ta encyklika wiele tłumaczyła na temat tej maryjności i myślę, że ona jest bardzo rozwojowa. A w samym doświadczeniu Jana Pawła II jest z jednej strony bardzo dojrzała teologicznie, chrystocentryczna i taka naprawdę głęboka, a z drugiej strony on miał obraz właśnie ogromnej ilości cudów maryjnych. Nawet dla mnie było to niesamowite. Wspomniałem o tym poczęciu, ale nawet podczas narodzin Jana Pawła II. On się urodził w trakcie majowego, tam za oknem była litania loretańska. To, że został zamach na niego dokonany o godzinie 17:30, 13 maja i w cudowny sposób został uratowany, no to to też jest jakaś taka przestrzeń, której no nie można przypisać, nie można nie przypisać Maryi. Więc myślę, że to ma tak jakby dwie strony. Z jednej strony tak jakby zrozumienie maryjności i naśladowanie jej w kontekście relacji z Jezusem i takiego normalnie funkcjonowania w życiu, ale z drugiej strony też świadomość tego, że ona się opiekuje nami też w sposób taki duchowy. I my też swoją rodziną zawierzyliśmy się Maryi i uważam, że jest to bardzo istotny element.
I co wam to daje tak w codzienności?
Wiesz co? Co nam to daje? Ja tego tak nie rozliczam, ale jak sobie uświadomię to, co się w tym momencie w moim życiu dzieje, to nie wątpię, że Maryja mnie do czegoś zaprosiła. No właściwie teraz jesteśmy w czasie, kiedy na ekranach kin jest film, który jest kompendium maryjności. Więc poniekąd ja widzę, że to jest to zaproszenie. Mamy doświadczenie maryjności w naszej fundacji filmowej Powołane, kiedy zaczynaliśmy parę lat temu jako no-name'y. Jako osoby, które nie miały swojego dorobku takiego kinowego. Chcieliśmy zrobić wtedy film o kapłaństwie, o tym, żeby troszeczkę właśnie zrobić taką przeciwwagę do tego negatywnego, do tych negatywnych filmów, komunikatów na temat kapłaństwa. I te filmy zawierzyliśmy Maryi.
Była producentką jednego z filmów.
Została, właściwie to jest producentką wszystkich, ale raz została wymieniona na plakacie, co też spotkało się z takim obruszeniem, jak to producentka, prawda? No ale to był taki wyraz. My doświadczyliśmy czegoś niesamowitego. Mieliśmy 0 złotych, musieliśmy zebrać te pieniądze. Pierwszy raz robiliśmy crowdfunding, czyli tą zbiórkę publiczną. I to było coś niezwykłego. Ja się bałem, żebyśmy na koszty zebrali jakieś tam 1000 złotych czy 1,5, prawda? A okazało się, że 2 miesiące zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych. I tam też były takie kropeczki. Bardzo dużo maryjnych osób nas wspierało. W godzinę łaski zakończyliśmy zbiórkę 8 grudnia. To było takie doświadczenie.
Między 12 a 13?
Byliśmy wtedy w programie telewizyjnym Między Ziemią a Niebem i wtedy faktycznie wpadały te wpłaty takie, które nam zapewniały już to, że zamykamy tę zbiórkę. Więc te kropeczki też łączymy i widzimy, jak to się dzieje. Mieliśmy też parę cudów na swoim koncie, jeżeli chodzi o Maryję.
Rodzinnie czy w kontekście pracy filmowym?
Akurat teraz wspomniałem o kontekście takim zawodowym, na przykład kiedy realizowaliśmy zdjęcia w Medjugorje do filmu Powołane 2, świadectwo Bartka Krakowiaka. Tam wybraliśmy się, oczywiście wszystko robiliśmy w takim budżecie, żeby to udało się, bo zrobienie filmu to jest droga rzecz, a my staramy się te filmy dowozić, także każda złotówka jest oglądana z dwóch stron. Zabukowaliśmy sobie, byliśmy tam, nie pamiętam dokładnie ile godzin, ale mi się wydaje, że chyba z 2 doby. Albo 1,5, jakoś tak. W tym tyle mieliśmy tylko czasu i nagle nam się prognoza pogody zmieniła na bardzo nieoptymistyczną, mianowicie taka ściana po prostu deszczu przez 2 tygodnie.
To dla filmowca katastrofa.
No katastrofa.
A jesteście w Medjugorje i jak to teraz wykorzystać?
No to zobaczyliśmy kilka dni przed wylotem. No i zaczęła się właśnie taka modlitwa. Ja pamiętam, Janek mówi, Sobierajski, mój wspólnik, z którym razem robimy te filmy, mówi, że poszedł i powiedział Maryi, że no mamo, zapraszasz, żeby się tym zajęła. Ja nie miałem takie zaufanie, że będzie okej, tak jak ma być, ale kiedy jeszcze lądowaliśmy tam na miejscu, jeszcze padało, ale za chwilę zaczęło się przejaśniać i można powiedzieć, że w trakcie tych zdjęć mieliśmy kilka różnych pogód. Tylko śniegu nie mieliśmy. I to było lepsze. To było lepsze, dlatego że w krótkim czasie nagraliśmy pełne spektrum tej historii i w deszczu, i w słońcu, i na wietrze, więc jakby to było coś lepszego, niż żeśmy sobie zaplanowali. Tych sytuacji było więcej.
Ale zatrzymajmy się na chwilkę przy tym Medjugorje. faktycznie jest tam taki klimat, który aż porusza coś w sercu i zachęca do tego, żeby jakoś tak bardziej być przy Bogu, przy Maryi? Doświadczyłeś czegoś takiego tam będąc? Wiadomo, że był kontekst pracy, tak? Więc były zadania, tak. Trzeba było konkretne rzeczy zrobić. Ale czy tam jest ta atmosfera faktycznie takiej wyjątkowości?
Moje doświadczenie jest takie, że myślę, że jest. Ja tam doświadczyłem jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie poszliśmy na tą górę objawień i musieliśmy nagrać naszego bohatera, jak wchodzi. A tam jest wiecznie tłum. Od świtu. I okazało się, że w ogóle byliśmy pierwsi. I ja w pewnym momencie odpalam tylko kamerę, już mi tam krzyczą, już kręć, bo idą za nami. I szliśmy jako pierwsi, to było coś niesamowitego, a za nami po prostu tłum ludzi. To się nie zdarza i generalnie mamy piękne ujęcie naszego bohatera, jak wchodzi i widać tą figurę i praktycznie są sam na sam. Więc też widzę to, że tutaj Maryja zadziałała w takim aspekcie. Czy jest ten duch? Jest, aczkolwiek moje takie doświadczenie. Teraz przy realizacji filmu Maryja Matka Papieża byliśmy w przepięknych miejscach. Ja w swoje urodziny bukowałem bilety do Fatimy. To było też dla mnie taka, wiesz, kropeczka, że Pan Bóg daje mi znaki, nie?
Z jednej strony masz zadania, z drugiej strony dostałeś prezent.
Taki prezent, tak. Więc też tą kropeczkę połączyłem sobie w swoim sercu. Byliśmy w tych wszystkich miejscach, ale tak sobie pomyślałem, że właściwie ta nasza duchowość, ta moja duchowość maryjna równie sprawnie rozwija się w tym miejscu, w którym jestem, wśród ludzi, w których jestem, w tym kościele, do którego codziennie chodzę, czy nawet w innym, że... To jest trochę tak, że każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Ja myślę, że Pan Bóg to widzi. Jeżeli ktoś potrzebuje poczuć jakieś uniesienie, spoczynek w Duchu Świętym, nie wiem, poczuć zapach róż, taki nadprzyrodzony, który bywa przy pewnych takich elementach duchowości maryjnej w różnych odsłonach. Słyszałem różne świadectwa. To myślę, że Pan Bóg wie i daje. Ja widać tego nie potrzebuję. Ja dostaję takie cukiereczki troszeczkę w innych momentach, czasami naprawdę bardzo, bardzo różnych, ale dla mnie chyba największą przestrzenią jest to, co się dzieje w moim sercu. Zmiana do dostawania się właśnie tą lepszą wersją samego siebie wobec moich bliskich. I to, jak widzę, jak Pan Bóg mnie właśnie z tych moich różnych egoizmów wyciąga i że mi jest z tym i ludziom wokół mnie jest lepiej wtedy. Daj Bóg.
Wiesz, kto mówił o tym zapachu róż w tym studiu tutaj? U mnie na rozmowie?
Kto?
Marcin Kwaśny.
O.
I tobie, i państwu polecam tą rozmowę. Piękne świadectwo, aż od razu mi się przypomniało, że to pewnie mogło być to świadectwo związane z zapachem róż, jak coś się gdzieś właśnie poczuło, a ktoś inny nie poczuł. Z Marcinem Kwaśnym zresztą też chyba, z Jankiem Sobierajskim współpracowaliście i współpracujecie.
Tak, tak, bardzo cenię tego człowieka i cieszę się, że możemy z tak wspaniałymi aktorami pracować. To też jest coś, za co mam ogromną wdzięczność, bo te filmy, można powiedzieć, że ewangelizują, ale sam proces ewangelizuje nas.
No właśnie.
To jest w ogóle coś niesamowitego. Dla nas tworzenie tych wszystkich filmów to jest droga taka ewangelizacji. Ja myślę, że moja żona jakby tu usiadła, to mogłaby opowiadać, że ja nieraz po tych planach wracam lepszy, zewangelizowany. Mam ludzi, z którymi wokół siebie, z którymi też nawzajem się rozwijamy się w tych przestrzeniach, prawda? Możemy się wspierać, ale też to, co widzimy. My dotykamy w swoich filmach też tematów niełatwych. Dotykaliśmy też ochrony życia. I to też była dla mnie taka przestrzeń do przyjrzenia się temu, z czym my się w ogóle zmagamy jako cywilizacja, kiedy widziałem trudne sytuacje, kiedy zostawiona matka, zostawiony ojciec rehabilituje niepełnosprawne dziecko, kiedy widziałem świadectwo małżonków, którzy przyjęli w piękny sposób, wzruszające strasznie. Ja też realizując dźwięk, normalnie siedziałem z gulą w gardle, żeby tam nie szlochnąć podczas pewnych takich rozmów czy wywiadów. Że jakby te świadectwa różnych zmagań i ogromną wartość jakości człowieczeństwa, z którym wchodzimy w tą przestrzeń. Czyli nawet być na tyle mocnym dla siebie i zakorzenionym właśnie w tej sensowności naszego życia, żeby przyjąć dziecko z wadą, prawda, letalną, a z drugiej strony też takie doświadczenie przy realizacji filmu Tętno miałem okazję usłyszeć badania, w których powiedziano, że wśród kobiet, które dokonały aborcji, na pytanie, czy dokonałaby tej aborcji, jeżeli byłaby chociaż jedna osoba w jej środowisku, która by powiedziała, że to dziecko można przyjąć, że ona go chce, to 98% powiedziało, że nie. I to pokazuje, jak ogromną rolą jest tutaj nas, jeżeli chodzi o mężczyzn, do tego, żeby na tyle się rozwinąć w tym darze z siebie, żeby być oparciem i potrafić w tych krytycznych, trudnych sytuacjach swojego życia stanąć na wysokości zadania. I mi się wydaje, że to się nie dzieje właśnie tak w tej naszej wierze, w tej naszym rozwoju, że nie wiem, sobie leżymy na hamaczku i ociekamy lukrem Bożej łaski, tylko to jest właśnie takie bardziej z tego mojego wcześniejszego etapu życia, ta siłownia duchowa, że to jest ta dyscyplina, rozwój, kroczek po kroczku, każdy element naszej takiej niedoskonałości bierzemy na warsztat. Pan Bóg też daje nam trudności, żebyśmy się mogli w nich wydoskonalać. Że później przychodzi takie krańcowe doświadczenie, trudne, kiedy pojawia się lęk. Ale jeżeli ja wiem, do kogo, o kim ja się mogę oprzeć, to wtedy mogę dać odpowiedni poziom wsparcia.
I myślę, że to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe. I to też jest, wracamy do Maryjności, że ona też nie miała łatwo. I to nawet pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, że ona też chodziła po omacku, po ciemku, że nie była tak, wiesz, od razu wszystko jasne, tylko to były trudy, to było też jakieś być może po ludzku rozczarowanie, że miał być Zbawicielem, a tu się okazuje, że miecz przeniknie, że to ten krzyż, prawda, więc to są też przestrzenie takie, gdzie się można zjednoczyć i razem to dźwigać i na pewno jest łatwiej, a widzimy, mamy przykłady ludzi, którzy się mierzą z trudnymi rzeczywistościami, z cierpieniem, sam Jan Paweł II przecież pokazywał to cierpienie w taki sposób, że można było czytać z tego jak Ewangelię i zjednoczenie z Chrystusem. Więc myślę, że są te dobre takie chwile, gdzie faktycznie, ale właśnie u mnie w tej duchowości raczej tak praktycznie szukam tego praktycznego aspektu, jak sobie radzić z rzeczywistością i go dostaję. Być może dzisiaj mówię tak, za rok jakbyśmy się spotkali, może w mojej duchowości by jakaś inna klapeczka jeszcze musiała się otworzyć. Na ten moment to tak wygląda.
Ale to jest dobre, wiesz, bo to pokazuje, że jesteśmy w drodze, nie? Że jest progres. Coś, co mnie aż niepokoi, ale wiem, że to jest normalne i to też trzeba wkalkulować, no to jest ten wysiłek w rozwoju duchowym. No. Jest ten wysiłek. I od razu wiesz, jaki mam obraz? Mam obraz Jana Pawła II, który traci mamę. Nie podoba mi się ten obrazek. On jest dla mnie trudny. Nie? Wtedy to jest też taki moment, kiedy on, ojciec mu mówi, tak, że od teraz to jest twoja matka. Jak go zaprowadził właśnie tam w Wadowicach. Tak. W waszym filmie też jest to podkreślone, nie?
Tak. Że,
i wiesz, ja po ludzku się tego boję.
Tak. Ja słyszałem właśnie o tym, jak ogromną wartością było to cierpienie w rodzinie, którego doświadczył Jan Paweł II, do tego, żeby mógł wykonać swoją misję jako papież i papież rodziny, żeby, wiesz, jak byłem w tych różnych przestrzeniach życia, tych marketingach sieciowych, różnych innych, spotkałem ludzi, którzy wierzyli w różne rzeczy. I mi się wydaje, że w tych rozmowach najbardziej ten światopogląd chrześcijański odpowiadał na mierzenie się z cierpieniem, na towarzyszenie drugiej osobie w cierpieniu, a wielokrotnie jest tak, że nie wiem, wybieramy się jako małżonkowie, kiedy jesteśmy zdrowi, piękni, powabni, a później dzieje się coś, nie wiem, dziecko chore, współmałżonek, coś się dzieje i wtedy mi się wydaje, że mierzymy się z jakimś rozczarowaniem, z trudnościami i tutaj to chrześcijaństwo, ten rozwój daje odpowiedzi, a No ja stykając się z tymi innymi duchowościami nie znalazłem za bardzo odpowiedzi. Zresztą widzę, jak dużo małżeństw się rozpada po prostu z rozgoryczenia, że nam no, nie tak się umawialiśmy. To jest takie, że te nasze egoizmy współpracowały, były zsynchronizowane, fajnie, zapewnialiśmy sobie wzajemnie potrzeby, a nagle coś nie zatrybiło. Czasami to jest po prostu też niezależne. No i wtedy jest taki właśnie, no te moje roszczenia no, nie znajdują pokrycia, więc jakby odchodzę, albo mentalnie odchodzę, czyli zajmuję się pracą, czymś innym, nie oczekuję i wtedy już ten dar nie kwitnie. I z tej duchowości, no to właśnie, znaczy z tej sytuacji z Maryją, no to zawsze to cierpienie jest tajemnicą, prawda? Z tym, że co z tego wynika, mnie akurat ujęła ta postawa tego ojca, nie? Że on tak jakby wiedział, co zrobić. Nie? Że tak jakby to jest niesamowite. Ja sobie zadaję różne pytania, jak ja się bym zachował w sytuacjach takich trudnych, krańcowych, nie? Czy bym wiedział, co zrobić. I myślę, że teraz pracuję nad tym, nie? Żeby w takich sytuacjach no, mieć do czego sięgnąć. Ale też nie dziwię się, że ciebie to dotyka, bo to są bardzo trudne przestrzenie i myślę, że każdy z nas jakby no, nie wiem, czy na wszystkie pytania tutaj na tej ziemi dostaniemy odpowiedzi, nie? To też zależy od naszej wrażliwości, nie?
No tak, a czymś, co bardzo mi zapadło w pamięć, było zwrócenie przez ciebie, czy przez Janka Sobierajskiego uwagi na to, że jeżeli my czujemy, że nie jesteśmy w niczym podobni do Maryi, to możemy się odnaleźć w jej ranach.
A to też jest piękne, bo nieraz nie mamy się przed kim wyżalić, nie? I doświadczenie tego, że jak na tym wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej ma te szramy, no to myślę, że nie jeden może się tak do tego przytulić.
No właśnie, pobyć. Bo te wyobrażenia są przecież takie bardzo różne.
Tak.
I Maryja w Medjugorje jest inna, Maryja tak. Gieczwałtka jest inna, a ta Jasnogórska z tymi ranami może być także dla kogoś, to będzie taka przestrzeń, okej, okay. To jest, tak. to jest ta ścieżka, gdzie jest mi łatwo, nie? No bo to nie jest taka nieskazitelny tak. obraz. Nie przeczy on oczywiście wyjątkowości Maryi.
Tak.
No, ale ludzie o słabej wierze, takie jak ja, mogą się w tym jakoś tak przejrzeć, nie? Zobaczyć.
To jest ciekawe w tej maryjności, że mamy tyle różnych wizerunków i w naszym filmie też poruszamy ten aspekt i jest też taka ciekawa odpowiedź, do której zachęcam do obejrzenia filmu, bo to jest naprawdę ciekawe. Mnie to też bardzo mocno poruszyło, że Maryja sobie poradzi z różnymi rodzajami duchowości maryjnej i że dlatego są takie różne wizerunki, żebyśmy mogli się jakoś troszeczkę odnaleźć. No Maryja jest nam dana jako pomoc. Pan Jezus dał nam ją z krzyża po coś. I to jest też ciekawe, no, że właśnie, że dał nam kogoś, kto jest nam potrzebny. Jak widać, przy zesłaniu Ducha Świętego też była z apostołami Maryja, czyli ona była tam mega potrzebna dla tego pierwszego kościoła, który właśnie przeżył sytuację graniczną, krytyczną, zmarła no, nadzieja, tak? To było... Myślę, że i tak czytamy, że to było coś druzgoczącego, że święty Piotr wrócił po tej całej ewangelizacji, po tym wszystkim, wrócił do połowu ryb.
No jeszcze to, miał poczucie swojej przegranej.
Tak, to jest taki regres. Ja sobie naprawdę, aż mi ciary przychodzą, jak sobie myślę, co chłop musiał przeżyć. Że on po prostu wrócił, że jeszcze wstyd przed tymi ludźmi. Że on po prostu...
Zmarnowane kilka lat.
Tak. I jest tam oblubienica Ducha Świętego. To samo określenie mnie też porusza mocno, nie? Że Bóg jest wierny Maryi, przychodzi do niej, ma do niej słabość, nie? Duch Święty przychodzi w jej, czyli trzymając się Maryi też łatwiej tego Ducha Świętego, tak sobie myślę. A Duch Święty, no to jest relacja, to są dary Ducha Świętego, które no, nas bardzo zbliżają do Boga. Myślę, że warto z tego też korzystać w tej duchowości.
A masz takie poczucie, że to, co robisz i twoje filmy, to jak się w to angażujesz, one są dla Boga, czy one są dla ludzi?
Kiedyś słyszałem coś takiego, że może być dzieło na chwałę Boga albo dzieło Boże. I takie dzieło na chwałę Boga to jest troszeczkę takie też, tak jakbym ja chciał zasłużyć, żeby Panu Bogu się przypodobać. A dzieło Boże to, że uczestniczę w czymś, do czego, co chce Pan Bóg zrealizować przeze mnie.
Czyli dzieło Boże to które? To jest to, na, to w którym uczestniczę i Bóg realizuje przeze mnie?
Przeze mnie, tak.
Że a jestem... to zasługujące to jest na chwałę Boga?
Tak, tak. I jeżeli ja chcę być dojrzalszy w tej relacji, no to zdecydowanie bardziej mnie interesuje, żeby uczestniczyć w dziełach Bożych. A to też wymaga, myślę, że takiej, no też pracy nad sobą, żeby zrozumieć, rozeznać dobrze, tak, żeby, no właśnie, dobrze rozeznać, co jest dziełem Bożym. Bo na przykład robię spektakularne rzeczy ewangelizacyjne, super, tak, cieszę się tym, na pewno, mam jakąś satysfakcję, bo widzę, że dotykają serc ludzi, ale sakramentem jest moje małżeństwo, więc tamto mnie karmi, bo po ludzku dostaję dużo uśmiechniętych, często załzawionych oczu, bardzo ciekawe dla mnie historie, albo spektakularne realizacje, wyjazdy, wyzwania, prawda? A z drugiej strony właśnie, żeby nie uciec sercem od najważniejszych rzeczy, bo Pan Jezus, kiedy przejdziemy na drugą stronę, to raczej mi się wydaje, że tak jak jest zresztą powiedziane, że będzie sądzić z miłości, ale to znaczy, że On się zapyta o tą realizację miłości, nie? A w pierwszej rzędzie jesteśmy wezwani do miłości w rodzinie, w małżeństwie. Więc z tego też się trzeba nawracać, nie? Że tak jakby... że żeby cały czas być w tym procesie weryfikacji swoich działań, swojego serca, gdzie ono jest, prawda? I pomimo, jeżeli je założę, że to Pan Bóg realizuje, nawet, nie wiem, moimi rękami, naszymi, jakieś dzieła, to, że On jest autorem. A ja mam swoją rolę w tym wszystkim. I to, że tu jestem wezwany pilnie do stworzenia jakiegoś tam dzieła, to nie znaczy, że ja... To jest też ten tak zwany work-life balance, tak? Który myślę, że jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Do tego... długo tego szukałem. I to myślę, że to trzeba codziennie nad tym pracować. Więc ta chwila zatrzymania na Eucharystii, na modlitwie, na lekturze Słowa Bożego, czy nawet w tej wspólnej modlitwie rodzinnej, to jest bardzo ważne. Do tego, żeby właśnie cały czas być na dobrych torach.
A masz jakieś takie świadectwo, które w chwilach trudnych zwątpienia ci przypomina o tym, że okej, Andrzej, zakasaj rękawy. Na rodzinę pracuj, ale zrób też właśnie rzeczy, które innych ludzi ubogacą. Czy było jakieś takie świadectwo, które po którymś z waszych filmów się pojawiło i je jakoś bardzo pielęgnujesz?
Dla mnie tym świadectwem było to, co wydarzyło się po filmie Powołany 1, kiedy my po prostu zrobiliśmy swoje, a nagle zaczęło się pojawiać bardzo dużo różnych świadectw, że ktoś poszedł do spowiedzi. Nawet syn mojej sąsiadki, ona mówi mojej teściowej, słuchaj, ja go nie mogę do kościoła zaprowadzić, on teraz szuka kaplicy adoracji w ogóle. To są historie poruszające i tych historii było dużo. To ja nawet nie wiem, ile tego jest, ale czytaliśmy, patrzyliśmy. Dla mnie to było takie doświadczenie, że uczestniczę w dziele Bożym, że to też takie poczucie odpowiedzialności, że my naprawdę uczestniczymy w takiej materii no, ważnej i ona wiele zmienia. To daje motor do tego, żeby się z tym mierzyć. I stąd te wyzwania, że podejmujemy tematy często niepopularne, ale potrzebne. Wydaje mi się, że dzisiaj, tak jak też to jest owoc tych objawień fatimskich, kiedy siostra Łucja napisała do kardynała Kafary odnośnie tego, że miała taką wizję, że ostateczna walka szatana z Kościołem rozegra się o rodzinę. I jak później to połączyłem z zamachem na Jana Pawła II, który, uwaga, był w dniu, w którym miał Jan Paweł II ogłosić powstanie Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie. 4 dni po utworzeniu Rady do Spraw Rodziny. To był szok, że tak jakby, nie wiem, piekło zabulgotało, że po prostu później jeszcze ten element, że papież wziął na ręce dziewczynkę małą i przez to ten Ali Akcza nie mógł strzelić w momencie, w którym planował. Że te zbiegi okoliczności i ten cały kontekst walki o rodzinę, no aż ciary po prostu, że to jest taka ogromna wartość i widzimy, co się dzieje, z czym się mierzą rodziny, prawda? Z czym się mierzymy, jaki jest pęd, ilość statystyczna, ilość tych rozstań, rozłamów, albo nawet takiego mentalnego ujścia w swoje rzeczy, pod płaszczykiem tego właśnie zadbania o siebie, taka trochę ucieczka, to opuszczenie, wiesz, nie opuszczać aż do śmierci. I to nie chodzi tylko o fizyczne, że się nie wyprowadzę, ale że mentalnie, bo no, skoro zaryzykowałaś i jesteś z tym jednym facetem, no to też on ma to zobowiązanie, żeby być też mentalnie, na dobre i złe, towarzyszyć i z tego, żeby się nie wycofywać, nie kapitulować. Te problemy, z którymi zmagają się dzieci, ja mam wrażenie, że tego się mnoży. Tu jeszcze niedawno depresja, jakieś targnięcia na życie, utrata sensu, hejt, teraz jeszcze jakieś narkotyki. Tego jest tyle, że myślę, że nam rodzicom jest, czy w ogóle małżonkom jest potrzebna ogromna łaska i modlitwa, a Maryja przychodzi z bardzo prostym rozwiązaniem w orędziach, zarówno w Fatimie, jak i w Getrzwałdzie. Różaniec. Prosta rzecz.
Masz na palcu.
Mam na palcu. Dzięki temu różańcowi poznałem człowieka, z którym robię teraz filmy ewangelizacyjne. Jechałem pociągiem, siedziałem koło obcej osoby i po 3 godzinach wspólnej jazdy wskazał na mój różaniec i powiedział: szacunek za manifestację wiary. Okazało się, że jest w pewnej wspólnocie tu w Warszawie i krok po kroku te osoby w tej wspólnocie doprowadziły mnie do Janka.
Janka Sobierajskiego, którego nasi widzowie też mogą znać, bo ta rozmowa też na Państwa czeka.
Tak, także to też jest pewne takie zdarzenie, które wpisuje się w moją narrację odnośnie tego, że Maryja zbiera swoje dzieci do konkretnych dzieł. I tak sobie myślę, że no, czy to nie maryjne było takie zadziałanie, że ten różaniec był. Ja nie wiem, szukałem w swojej pamięci, od kiedy mam ten różaniec, nie pamiętam. Więc mam takie doświadczenia, których do końca właśnie nie rozumiem, ale one się właśnie dzieją. I no, jeszcze wracając do tego wątku rodziny, też bardzo nam się marzy, żeby stworzyć film o rodzinie, odpowiadający na te potrzeby. Myślę, że te wszystkie filmy owocują dobrze w rodzinach. Bardzo często widzimy dzisiaj, jak przeglądam te, bo też lubię oglądać podcasty, słuchać, i bardzo różne rzeczy dzisiaj są na topie, ale często widzimy, że u tych takich osób popularnych, które mówią często takie rzeczy szokujące, druzgocące, bardzo często jest tak, że tam jest jakieś cierpienie, jakiś brak, czegoś nie było w domu. Ostatnio słyszałem, że tam był przemocowy ojciec w takim bardzo takim znanym podcaście, że jednak no, w tych rodzinach mamy tak ważną materię do budowania szczęścia w ogóle wokół siebie, no, że warto o to dbać i ta wspólna modlitwa i zabieganie o to, żeby naśladować właśnie Jezusa, Maryję w tych takich cnotach, obecność, ofiarność, czułość, pokora, brak roszczeń, ta taka troska. No myślę, że jak tylko to byśmy robili, to raczej będzie lepiej niż gorzej.
Przepis na zbawienie.
Czy na zbawienie? To jest łaska, więc jakby, ale będzie nam na pewno tu lepiej.
Gdzie można zobaczyć wasze filmy?
W chwili obecnej jesteśmy po weekendzie otwarcia filmu Maryja, Matka Papieża, po premierze. I to jest też dla mnie ogromny kop, taki motywacyjny, bo mieliśmy już 17 tysięcy widzów na otwarciu, 5. miejsce na box office, także to też pokazuje, że ludzie szukają tej duchowości i właśnie cieszymy się, że dzięki tym dziełom szukają jej w takim miejscu, które my uważamy za właściwe, które nie zwiedzie ich na manowce. W tym momencie jest film grany w 190 kinach w całej Polsce, także można zobaczyć tą listę kin na naszym profilu, na stronie dystrybutora Rafael Film. No i zapraszam, bo my też pokazujemy swoją obecnością w kinach, że warto chodzić w te przestrzenie, że warto, żeby były te filmy chrześcijańskie wartościowe wyświetlane. A też co ciekawe jest, że ludziom, którym nie po drodze do kościoła, za daleko im jeszcze, że właśnie w tej przestrzeni kinowej mogą w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się pewnym historiom i tam spotkać trochę właśnie tej historii o miłości Pana Boga, czy jak w najnowszym filmie, o możliwości nawiązania swojej własnej relacji z Marią, o której być może wcześniej na katechezie nie słyszeli. Także serdecznie zapraszam.